Zazwyczaj, kiedy w ogóle myślimy o postaciach biblijnych, to wiesz, wyobraźnia podsuwa nam taki no bardzo konkretny obraz. Widzimy takie idealne, płaskie figury z witraży.
No dokładnie. Takie bez skazy.
Zawsze postępujące właściwie, zawsze otoczone takim nimbem świętości i pewności siebie. I gdy tylko na nie spojrzymy, wszystko wydaje się krystalicznie czyste, a ich wiara jest po prostu niezachwiana od samego początku do końca.
Ten obraz jest niezwykle pocieszający i bezpieczny. Bardzo lubimy ten komfort posiadania nieskazitelnych, jasnych bohaterów, prawda?
No jasne, że tak.
Bo kiedy dzielimy świat na tych absolutnie dobrych i tych złych, to wszystko staje się po prostu prostsze. Tyle, że to ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, z jaką mierzyli się starożytni.
I to jest właśnie ten moment, kiedy wczytujemy się w tekst. I nagle ten piękny witraż, wiesz, pęka z ogromnym hukiem. Odsłania się przed nami krajobraz ludzkich decyzji, który jest, mówiąc szczerze, bardzo mętny i pełen potknięć.
Zdecydowanie.
Kiedy bierzemy dzisiaj pod lupę materiały, które opierają się na świetnych wykładach doktora Kenneta Matthewsa na Księgę Rodzaju, to nasza misja na tę analizę staje się bardzo jasna.
Takie odbrązowianie.
Właśnie. Zobaczymy bohaterów nie jako pomnikowych, świętych, ale jako zmagających się z rzeczywistością pełnych lęku ludzi. Przed nami niesamowita historia wielkiej obietnicy, zaciętej rywalizacji i, wiesz, jednego z najtrudniejszych testów wiary, o jakich kiedykolwiek napisano.
To będzie fascynujące.
Więc rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo powiem ci, że przyglądanie się życiu Abrahama przypomina mi trochę oglądanie takiego naprawdę dobrego, wielosezonowego serialu.
Aha, w jakim sensie?
W jednym odcinku główny bohater dokonuje absolutnie heroicznych czynów, wykazuje się wiarą godną podziwu i stawia wszystko na jedną kartę. A zaraz w kolejnym epizodzie popełnia katastrofalne, powtarzające się błędy. Próbuje wziąć sprawy w swoje ręce, omija procedury i niemal wszystko niszczy.
No i to, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że narrator biblijny z pełną premedytacją unika kreowania takich jednowymiarowych herosów, do jakich przyzwyczaiły nas na przykład klasyczne mity greckie.
Aha, czyli jak Achilles.
Dokładnie tak. W tradycji antycznej bohater czy nawet złoczyńca rodzi się z pewnym zestawem cech i trzyma się ich żelaznie przez całą opowieść. Achilles zawsze będzie porywczy, Odyseusz zawsze będzie przebiegły.
No racja.
Tutaj natomiast uderza nas, wiesz, brutalny wręcz realizm. Ci ludzie pokazują niewiarygodną szlachetność, by chwilę później upaść w najgorszy możliwy sposób z powodu po prostu zwykłego strachu. Tekst pokazuje nam, że wierność w relacji z Bogiem nie jest stałym zdobytym raz na zawsze stanem.
Tylko takim burzliwym procesem.
Tak, szalenie burzliwym procesem.
I myślę, że każdy z nas może odnaleźć w tym cząstkę własnych doświadczeń, bo wszyscy mierzymy się z momentami, w których nasz wewnętrzny strach próbuje nagle przejąć kontrolę nad życiowym powołaniem, prawda? Nad planami, które wydawały się już dawno ustalone.
Zgadza się. Zanim jednak dotrzemy w tej historii do wielkiego triumfu, jakim będą narodziny wyczekiwanego potomka, musimy zobaczyć, jak bardzo te ludzkie słabości mogą skomplikować sytuację na samej ostatniej prostej.
20 rozdział Księgi Rodzaju. Właśnie. Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Abraham przenosi się na południowy zachód do Geraru, czyli takiego filistyńskiego miasta. Wydawałoby się, że po dekadach chodzenia z Bogiem będzie, wiesz, emanował spokojem.
Zamiast tego znowu kłamie w żywe oczy.
No tak, to jest niesamowite.
Ze strachu o własne życie ukrywa przed królem Abimelechem fakt, że Sara jest jego żoną i znowu sprzedaje tę historyjkę o przyrodniej siostrze. Przecież on zrobił dokładnie to samo lata wcześniej w Egipcie.
Zrobił to i omal nie skończyło się to tragedią.
Jak to w ogóle działa, że po tak długim procesie duchowego dojrzewania instynkt przetrwania znów spycha go w ten sam napędzany lękiem schemat?
Wiesz, to jest fascynujące studium psychologii strachu. Teoretycznie Abraham miał już dawno odrobić tę lekcję, ale stres i nowe środowisko wyzwalają w nim starą reakcję obronną. Zakłada z góry, że miejscowi nie mają żadnego kompasu moralnego.
Że są dzikusami po prostu. Tak, żadnej bojaźni Bożej i że po prostu go zamordują, by przejąć jego żonę, która wciąż musiała być niezwykle atrakcyjną i wpływową kobietą.
No i sytuacja znowu wymyka się spod kontroli, prawda? Całkowicie odwraca rolę. Abimelech w poczuciu pełnego prawa zabiera Sarę do swojego haremu.
I to nie jest tylko, wiesz, lokalny skandal. To gigantyczne zagrożenie dla samej obietnicy. Przecież Bóg wyraźnie zapowiedział, że to cudowne dziecko ma się narodzić z łona Sary, a nie jakiejkolwiek innej kobiety w obozie Abrahama.
Więc przetrwanie całego planu ratunku dla świata wisi na włosku, bo wiesz, główny bohater stchórzył. Ale to, co dzieje się później, jest niezwykle przewrotne. Bóg interweniuje w nocy, we śnie, ostrzegając pogańskiego króla przed śmiercią za wzięcie mężatki. A nagle ten pogański władca zaczyna się bronić, wskazując na swoje czyste sumienie. Okazuje się, że ten król wydaje się mieć wyższe standardy moralne i większą uczciwość w tej sytuacji niż sam ojciec wiary. To jest niesamowite.
To odwrócenie ról jest potwornie bolesną lekcją dla patriarchy. Ale... wiesz, mechanizm tego wydarzenia odsłania coś znacznie głębszego o naturze planu Bożego. Mimo upadku i tchórzostwa Abrahama, Bóg i tak realizuje swoje założenia, niejako zabezpieczając bohatera przed nim samym.
Aha.
Niezwykła ironia pojawia się w momencie rozwiązania tego kryzysu. Bóg mówi Abimelechowi, że ma natychmiast zwrócić żonę, argumentując to w zaskakujący sposób. Zgadnij, jak go nazywa.
No właśnie, mówi o nim prorok.
Dokładnie. Nazywa Abrahama prorokiem. To pierwszy raz w ogóle w całym tekście, kiedy pada to słowo. Prorok w tym kontekście to nie ktoś, kto przepowiada przyszłość, ale ktoś, kto wstawia się za innymi.
Jasne, wstawnik.
Bóg zamyka łona w królewskim dworze Abimelecha z powodu incydentu z Sarą, a Abraham modli się, aby te łona znowu mogły wydawać potomstwo.
I to jest właśnie ta potężna, niemal tragiczna ironia. Pomyślmy o tym. Abraham modli się o wielki medyczny cud płodności dla obcego króla, dla całego pogańskiego dworu. Używa swojego autorytetu, by przynieść im życie.
Tak, a tymczasem...
A tymczasem jego własna żona Sara tkwi obok w namiocie i od kilku dekad, wiesz, nie może mieć dziecka. Każde wypowiedziane tam słowo modlitwy musiało być dla nich obojga ogromnym sprawdzianem zaufania. Ale skoro te modlitwy potrafią otworzyć łona w królewskim dworze, no narracja sugeruje, że wreszcie nadszedł czas na realizację tej wielkiej obietnicy pod dachem samego patriarchy.
Wreszcie.
I tak po 25 latach od przybycia do Kanaanu, 100-letni Abraham i 90-letnia Sara witają na świecie Izaaka.
Tak, i to imię, wiesz, imię Izaak oznacza dosłownie, on się śmieje. To piękne nawiązanie do reakcji Sary, bo wcześniej, gdy usłyszała zapowiedź narodzin, zaśmiała się z takiego niedowierzania, może nawet z odrobiną goryczy.
Tak, to był taki cyniczny śmiech.
Dokładnie, a teraz ten śmiech transformuje w czystą, niczym nieskrępowaną radość z cudu. Autor tekstu bardzo wyraźnie podkreśla mechanizmy tego cudu, to znaczy Bóg wziął całą odpowiedzialność za jego spełnienie na siebie.
Czyli to nie ludzkie wysiłki.
Nie, ludzkie manipulacje, układy czy próby wyręczania Boga, jak to było wcześniej w przypadku Hagara. To czysta interwencja z zewnątrz.
Ta radosna sielanka w obozie jednak, wiesz, no nie trwa wiecznie, prawda? Cień przeszłości szybko o sobie daje znać. Mamy 21 rozdział. Odbywa się wielka uczta z okazji odstawiania Izaaka od piersi. Chłopiec ma wtedy, no, około 3 lat. I nagle nastoletni Iszmael, syn egipskiej niewolnicy Hagar, zaczyna drwić z młodszego przyrodniego brata. Sara to widzi i po prostu wybucha. Żąda kategorycznie, żeby wyrzucić stąd tę niewolnicę i jej syna. Z perspektywy współczesnego czytelnika to brzmi wręcz bezdusznie, bo spróbujmy wczuć się w Ismaela.
Biedny chłopak w sumie.
No właśnie. Chłopak przez kilkanaście lat żył w przekonaniu, że jest głównym i w zasadzie jedynym spadkobiercą gigantycznego majątku. Nagle traci ten status na rzecz małego dziecka. Jego reakcja pewnie, takie złośliwe nastoletnie drwiny, spotyka się z drastyczną karą, jaką jest wygnanie na pustynię. Dlaczego Abraham, który zawsze był, wiesz, tak wrażliwy, w ogóle się na to zgadza?
Wiesz, patrząc przez... pryzmat naszej wrażliwości, no, wydaje się to brutalne. Jednak musimy tutaj zrozumieć kulturowy i teologiczny ciężar tej konfrontacji.
To nie były po prostu takie żarty starszego brata.
Zdecydowanie nie. To nie były zwykłe braterskie przepychanki o zabawkę. Słowo określające drwiny Ismaela to złośliwa gra słów, nawiązująca do imienia Izaaka, do owego śmiechu. W starożytności takie zachowanie najstarszego syna wobec młodszego pretendenta miało wagę podważania jego statusu prawnego.
Aha, czyli chodziło o dziedzictwo.
Dokładnie. Późniejsze interpretacje, na przykład analizy świętego Pawła w liście do Galatów, wskazują, że Ismael wręcz prześladował syna z obietnicy. To był głęboki egzystencjalny konflikt o to, kto ostatecznie odziedziczy przymierze, kto będzie kontynuował tę linię, z której ma wyjść błogosławieństwo na cały świat.
Czekaj, czyli mówisz, że Sara nie zadziałała tylko jak, wiesz, jak taka typowa zazdrosna matka, ale instynktownie wyczuła gigantyczne zagrożenie dla całego Bożego projektu.
Zdecydowanie tak. Napięcie dotyczyło absolutnych fundamentów przyszłości. Wygnanie było dla Abrahama niewyobrażalnie bolesne. Tekst jasno mówi, że kochał Ismaela.
Bardzo.
Wahał się strasznie. Zrobił to dopiero, gdy sam Bóg zapewnił go, że weźmie odpowiedzialność za los chłopca. I faktycznie z Ismaela wywodzi się później 12 potężnych plemion. Tekst nam udowadnia, że Bóg nie porzuca odtrąconych. On się nimi opiekuje.
Ale projekt musiał być bezpieczny.
Jednak linia obietnicy przymierza musiała zostać kategorycznie oczyszczona z wpływów, które by ją rozwodniły. Zwróciłabym tu też uwagę na późniejszy, niezwykle wymowny detal. Hagar aranżuje małżeństwo Ismaela z Egipcjanką. To ostatecznie i kulturowo odsuwa jego linię od narodu hebrajskiego. Ismael po prostu idzie własną, wielką, ale no jednak inną drogą.
Mhm. Dobrze, i w tym momencie, gdy jedyny prawowity dziedzic obietnicy jest już w pełni bezpieczny, no to życie patriarchia wydaje się wchodzić w taką, powiedzmy, spokojniejszą fazę. Abraham zawiera nawet z królem Abimelechem traktat pokojowy w Berszebie.
Mhm, tak zwana studnia przysięgi.
Właśnie. Pakt zostaje przypieczętowanym podarowaniem 7 owiec. Mamy tam studnię przysięgi i patriarcha wzywa imienia Boga Wiecznego. Wiesz, El Olam. To jest taki moment dużej stabilizacji. Przestaje uciekać, ma zabezpieczone tyły i dokładnie wtedy, w najmniej spodziewanym momencie, nadchodzi coś, co jest, no, dla mnie niewyobrażalne. Najstraszliwsze polecenie w historii religii.
Akeda. Związanie Izaaka.
Tak, rozdział 22. Bóg nakazuje Abrahamowi wziąć Izaaka, a tekst bezlitośnie podkreśla twego jedynego syna, którego miłujesz. Ma udać się na górę Moria i złożyć go w ofierze całopalnej. Wyobraźmy sobie ten ciężar. Podróżują w kompletnym milczeniu przez 3 długie dni.
To musiało być przerażające.
Izaak, wiesz, sam nie się drwa, pozwala się związać i położyć na ołtarzu. Przecież ofiary z dzieci były znakiem rozpoznawawczym pogańskich, brutalnych kultów dokoła. Największą obrzydliwością, którą prawo mojżeszowe później bardzo surowo potępia.
Zgadza się.
Po co więc ten wszechwiedzący Bóg nakazuje coś tak sprzecznego ze swoim własnym charakterem? I dlaczego Abraham, który przecież potrafił ostro negocjować z Bogiem o życie mieszkańców Sodomy, pamiętamy to, prawda? Dlaczego on tutaj po prostu milczy i idzie?
Wiesz, to uderza w sam rdzeń zrozumienia tego, jak w ogóle działa Bóg. Rodzi to fundamentalne pytanie o naturę testu. Najczęstszym błędem jest myślenie, że Bóg czegoś nie wie i musi poddać Abrahama próbie, by po prostu sprawdzić jego lojalność.
A jakby Bóg był zaskoczony?
Właśnie, a przecież Bóg jest z definicji wszechwiedzący. On doskonale znał wnętrze patriarchy. Ten test absolutnie nie miał przynieść żadnego odkrycia Bogu. Jego mechanizm polegał na zmuszeniu Abrahama do aktualizacji swojej wiary.
Jak w liście Jakuba.
Dokładnie. Wiemy z listu apostoła Jakuba, że wiara musi wyrazić się w czynie. Abraham musiał przetransformować wewnętrzne, teoretyczne przekonanie w takie celowe, bolesne i w pełni intencjonalne działanie. 3-dniowa podróż na Morię, to nie był spacer.
To było mnóstwo czasu na przemyślenia.
To był czas, w którym każdy jeden krok był potężną decyzją. Intencja musiała stwardnieć niczym stal, zanim ta ręka podniosła nóż. Bóg dawał Abrahamowi szansę udowodnienia w sumie samemu sobie, kim naprawdę się stał.
Wiesz, i z tego, co mówi tradycja żydowska wokół koncepcji samej Akedy, to ten test dotyczył nie tylko Abrahama. Przecież Izaak nie był już małym dzieckiem. Skoro sam niósł drewno na górę, pod tę górę, na ofiarę, to musiał być silnym, młodym człowiekiem. Z łatwością mógł obezwładnić ponad stuletniego ojca, prawda?
Tak, i to jest bardzo ważny punkt. Termin Akeda, czyli związanie, wprost odnosi się do faktu, że Izaak musiał współpracować. Tradycja mocno podkreśla, że to nie było morderstwo na jakiejś bezwolnej ofierze, ale, wiesz, akt dwóch świadomych osób.
Aha.
Związanie było po to, by Izaak w naturalnym odruchu obronnym nie uszkodził ofiary, która w myśl prawa musiała być bez skazy. Ale spojrzałabym jeszcze na to niesamowite trzydniowe milczenie Abrahama.
No bo myślimy, że on szedł w depresji, prawda?
No właśnie. Ono nie wynikało z jakiegoś fatalistycznego poddania się losowi. Autor listu do Hebrajczyków fenomenalnie to nam wyjaśnia. Wskazuje, że Abraham przez te trzy dni przeprowadzał taki bardzo żelazny wywód logiczny. Doszedł do punktu, w którym jego teologia stała się kompletna.
Co to znaczy?
Wiedział, że Bóg absolutnie zawsze dotrzymuje słowa, a obietnica istniała wyłącznie w Izaaku. Wniosek. Skoro Bóg każe go zabić, to Bóg będzie musiał wskrzesić go z martwych. I zwróć uwagę na ten powalający detal w tekście. Zanim obaj wchodzą na sam szczyt Góry Moria, Abraham odwraca się do sług i mówi coś niezwykłego.
A tak. Mówi, zostawcie tu osła, my pójdziemy, oddamy pokłon i wrócimy do was. Wrócimy w liczbie mnogiej.
Właśnie tak, w liczbie mnogiej. My wrócimy.
Ty ufał tak bezgranicznie temu procesowi, że widział już rozwiązanie problemu po drugiej stronie śmierci. Zwycięskie przejście testu na Morii ostatecznie, wiesz, pieczętuje tą wiarę opartą na całkowitym oddaniu, a nie na strachu z Egiptu czy z Gerraru jak wcześniej. Bóg stawia tam na szali własną integralność, by potwierdzić obietnicę.
Niesamowite zamknięcie pewnego etapu.
Tak, ale co w tym wszystkim fascynujące, po tak dramatycznym szczycie duchowym tekst zmusza nas do lądowania w bardzo prozaicznej rzeczywistości.
Jak to w życiu?
No właśnie. Po wielkich wizjach trzeba, wiesz, zabezpieczyć przyszłość na ziemi. Sara umiera, ma 127 lat. I co w tej sytuacji robi Abraham? Idzie do miejscowych Chetytów i negocjuje zakup jaskini Makpela wraz z polem w okolicach Hebronu. Mamy tu taki akt kupna, prawda? W mojej ocenie to wykazuje świetny zmysł inwestorski i doskonałe wręcz zarządzanie ryzykiem. Chetyci w ogóle chcą mu oddać to za darmo, jako wyraz szacunku dla tak zwanego księcia Bożego, ale on kategorycznie odmawia. Płaci pełną, bardzo wysoką cenę w srebrze. Chce po prostu twardego aktu prawnego.
I wiesz, to posunięcie ma po prostu kolosalne znaczenie prawne i też prorocze. Z perspektywy starożytnego Bliskiego Wschodu taki prezent mógł zostać w każdej chwili cofnięty przez spadkobiercę darczyńcy. Abraham był mądrym człowiekiem. Wiedział, że jako koczownik nie ma żadnych praw do tej ziemi.
Był tylko gościem.
Tak. Kupując pole i płacąc za nie tak otwarcie publicznie, po raz pierwszy nabywa akt własności w ziemi obiecanej. To już nie jest, wiesz, tylko obietnica gdzieś w chmurach, to fizyczny kawałek gruntu. Taka, powiedzmy, kotwica rzucona w przyszłość, która wiąże jego potomków z tym konkretnym miejscem na ziemi już tak na zawsze.
I kiedy ten kawałek ziemi jest już tak dobrze zabezpieczony, pozostaje nam kwestia przedłużenia rodu. Abraham posyła swojego najbardziej zaufanego sługę setki kilometrów na północ do swojej dawnej ojczyzny. Z bardzo kategorycznym zakazem. Izaak nie może poślubić miejscowej pogańskiej Kananejki.
Mm-hmm.
Ten bardzo rygorystyczny dobór żony, wpisujący się w koncepcję tak zwanej endogamii, czyli małżeństw w obrębie własnej grupy etnicznej. Z zewnątrz wydaje się on nam mocno ekskluzywny, ale zakładam, że tu chodziło o coś więcej niż tylko, wiesz, czystość krwi, prawda?
Zdecydowanie. Chodziło o przetrwanie takiego duchowego DNA całego tego projektu. Kananejczycy mieli kulturę przesyconą bardzo brutalnymi kultami, w tym ofiarami z dzieci, co przed chwilą na Górze Moria zostało wiesz, całkowicie i ostatecznie zanegowane przez Boga Abrahama. Endogania była w tym konkretnym historycznym momencie po prostu narzędziem kwarantanny. Chodziło o to, by Izaak zachował wiarę, którą otrzymał od ojca.
Bez ryzyka jakichś wpływów z zewnątrz.
Tak, bez ryzyka synkretyzmu. I ten wysłannik, ten sługa Abrahama, szukając żony, pokazuje nam przy okazji niezwykle ważną koncepcję modlitwy. Bo kiedy staje tam przy studni w Aram, to nie prosi Boga o magiczne zjawisko. Modli się o konkretną cechę charakteru u dziewczyny. Proponuje znak, że ta, która napoi nie tylko jego, ale jego wielbłądy, będzie tą właściwą.
To świetny sprawdzian charakteru.
Tak, i to uczy nas fundamentalnej prawdy. W relacji z opatrzonością prawdziwa modlitwa to wcale nie jest, wiesz, pogańska próba zmanipulowania kapryśnego bóstwa, aby, no wiesz, tańczyło jak my mu zagramy. To jest świadome włączenie się w obiektywny plan, który Bóg tak czy inaczej już realizuje.
A powiem ci, że napojenie 10 spragnionych wielbłądów po długiej podróży przez pustynię, no to nie jest po prostu, wiesz, rzucenie uprzejmego uśmiechu podróżnijnemu. To jest wyczerpująca, ciężka, fizyczna praca, która wymagała ogromnej inicjatywy. I wtedy właśnie pojawia się Rebeka. Z własnej woli wyświadcza tę przysługę ponad miarę, udowadniając swój charakter. Kiedy ten sługa pyta jej rodziny, czy w ogóle jest gotowa opuścić wszystko i natychmiast wyruszyć w nieznane za człowiekiem, którego nigdy na oczy nie widziała, ona mówi po prostu z taką stanowczością: pójdę.
Ta niezwykła decyzyjność czyni ją po prostu idealną następczynią. Zostaje przyprowadzona prosto do namiotu zmarłej Sary, stając się wieśnie jako nową matką przymierza. Bóg, widać, że Bóg do tych wielkich obietnic dobiera ludzi o niebywałym sercu i takiej wielkiej odwadze do działania.
No i ta opowieść kończy się taką piękną, cichą klamrą. Abraham umiera w sędziwym wieku 175 lat. Kto staje nad jego grobem w jaskini Makpela? Izaak i Iszmael. Dwaj bracia, tak brutalnie rozdzieleni wcześniej przez decyzje dorosłych, reprezentujący dwie odmienne ścieżki historii, spotykają się tu ramię w ramię, odkładając jakieś tam dawne animozje, by po prostu z wielkim szacunkiem pochować ojca.
To bardzo, wiesz, bardzo subtelny, ale jakże potężny moment. Udowadnia, że na koniec dnia, wiesz, mimo tej całej rywalizacji, błędów wychowawczych i tych wszystkich pęknięć, rodzina wciąż potrafi znaleźć sposób na pojednanie w obliczu ostateczności.
Wykazali klasę po prostu.
Tak, to wspaniale pokazuje dojrzałość obu synów.
I to jest moim zdaniem doskonałe miejsce na zamknięcie naszej dzisiejszej analizy materiału źródłowego. Spójrzmy prawdzie w oczy. Pożegnaliśmy się dzisiaj definitywnie z wizją tych idealnych, świętych z witraży.
Witraże piękły na dobre.
Pękły. Na ich miejscu zobaczyliśmy żywych ludzi, którzy tak jak my, wiesz, walczyli ze swoim ego, z rywalizacją w rodzinie, z potężnym lękiem o własną skórę i przegniatającym ciężarem planów, których w wielu momentach po prostu często do końca nie rozumieli. Ale ta opowieść nade wszystko udowadnia jedno. Nasze osobiste błędy, kłamstwa, powtarzane w ogromnym stresie czy konflikty nie przekreślają ostatecznie całej przyszłości.
Dokładnie tak.
Najważniejsze to w tych absolutnie kluczowych życiowych testach, w takich, wiesz, testach jak Góra Moria, pozwolić, by ta wiara i zaufanie chociaż ten jeden raz autentycznie wygrały z tym naszym strachem. I warto się nad tym głębiej pochylić. Tak zupełnie w kontekście naszego własnego codziennego życia.
Mhm.
Bo pomyślmy przez chwilę o tym, jak często, kiedy tak mocno walczymy o te nasze cele, budujemy karierę, firmę albo po prostu zabezpieczamy byt rodzinie, to czy nie wpadamy czasami w pewną pułapkę? Pułapkę, w której zaczynamy nagle kochać sam dar znacznie bardziej niż tego, który nam go dał. Czy szukając dzisiaj sensu i stabilizacji w pędzącym świecie bylibyśmy w stanie, tak jak zrobili to wtedy na górze Abraham i Izaak, powierzyć losy naszej tej największej życiowej obietnicy, ufając po prostu bezgranicznie procesowi, którego zakończenia w ogóle nie widać na horyzoncie?
Dobre pytanie.
To jest właśnie ta refleksja, z którą warto zostać po dzisiejszym fascynującym spotkaniu z tą wspaniałą starożytną historią o wielkiej odwadze, o paralizującym strachu i wreszcie o obietnicy, która zmienia dosłownie wszystko.